Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Ojcowie synodalni spotkali się dziś w małych grupach po południu w obecności papieża na kongregacji generalnej. Ten synod to nie referendum w sprawie celibatu, zapewnia kardynał O'Malley.
W Kenii zamordowano kolejnego kapłana.
Desakralizacja liturgii zubożyła nie tylko Kościół, ale i kulturę, uważa włoska pisarka Silvana De Mari.
17 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Trwający w Watykanie synod biskupów dla Amazonii nie jest referendum w sprawie kapłańskiego celibatu. Jest czasem szukania sposobów większej troski duszpasterskiej o mieszkańców tego regionu, a także możliwości zapewnienia im regularnego życia sakramentalnego. W synodalnej auli mówił o tym amerykański kardynał Sean O'Malley, który należy do Rady Kardynałów pomagającej Franciszkowi w reformie kurii rzymskiej.
Kardynał O'Malley wskazał, że troska o zapewnienie kapłanów mieszkańcom Amazonii będzie wymagała poświęcenia ze strony całego Kościoła. Warto się zastanowić nad redystrybucją księży na świecie. Podkreślił też, że istnieją konieczności rozpalenia na nowo ducha misyjnego i wzięcia większej odpowiedzialności, także finansowej, za Kościół w Amazonii. Hierarcha wskazał zarazem na konieczność promowania miejscowych powołań i zatroszczenia się, by mogły odbywać formacje w swoim środowisku, we własnym języku i w kontekście kulturowym. Przywołał tu przykład seminarium duchownego w Gwatemali, które formowało kapłanów pochodzących z ludów tubylczych poprzez specjalnie przygotowany dla nich program studiów. Niestety z powodu braku środków finansowych zostało zamknięte. Klerycy przeniesieni do innych seminariów nie wytrzymali zderzenia z odmienną kulturą, a także wyobcowania w środowisku, w którym czuli się gorsi. Kardynał O'Malley podkreślił, że taka inkulturowana formacja seminaryjna może stanowić szansę dla Amazonii.
W pogoni za łatwiejszym życiem tysiące młodych ludzi ucieka z wnętrza Amazonii do wielkich miast na jej obrzeżach. Żeby przeżyć, często angażują się w transport narkotyków, a kiedy przestają być potrzebni, giną z rąk płatnych morderców, powiedział biskup Stanisław Dowlaszewicz, pracujący od 33 lat w Boliwii. Kościół robi wszystko, aby im pomóc, ale sam potrzebuje pomocy, dodał uczestniczący w synodzie franciszkanin.
Młodzi ludzie szukający lepszego życia na obrzeżach Amazonii nie są przygotowani na spotkanie z wielkim miastem. Mają w swoich wioskach internet i telewizję, ale i tak to jest dla nich szok, kiedy trafiają do dwumilionowej metropolii, jaką jest na przykład Santa Cruz. Popadają w biedę i po pomoc zwracają się do karteli, które za małe pieniądze wykorzystują ich do transportu narkotyków.
Jak już ktoś wejdzie w taki rytm, no to już nie ma powrotu. Jedyny powrót, no to śmierć. Dlatego też młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają, czasami są narażeni na to, że są łapani przez tak zwanych sicariusz, czyli ci, którzy dokonują zabójstw na zlecenie. Także mówiłem o młodzieży, żeby oni w jakiś sposób przygotowali się, to znaczy ci, którzy mieszkają na miejscu razem z nimi, czy to rodzice, czy to powiedzmy wspólnoty kościelne, przygotowały tych młodych w ten sposób, że mówiąc o tych niebezpieczeństwach. Natomiast my w mieście, poprzez duszpasterstwo młodych, też chcemy stworzyć takie miejsca konkretne, gdzie ci młodzi ludzie mogą przyjechać i praktykować ją, swoje zwyczaje, swoje tradycje, no i swój język, żeby się nie wstydzili. I my mówimy o tym, co widzimy, że jest, potrzebuje niejako natychmiastowych decyzji duszpasterskich, żeby nie zostawić tych ludzi samym sobie.
Problem ogromnych szkód środowiskowych wywołanych w Amazonii przez agrobiznes jest tematem niewygodnym z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia, ale w imię troski o człowieka Kościół musi odważnie podejmować trudne kwestie społeczne i głośno o nich mówić. Wskazuje na to arcybiskup Santa Cruz w Boliwii, podkreślając, że zachodnie media próbują umniejszyć wagę tematów ekologicznych podejmowanych na synodzie biskupów, dyskredytując ich znaczenie nie tylko dla Amazonii, ale i przyszłości całej planety.
Arcybiskup Sergio Calandrina, który jest jednym z członków ekipy odpowiadającej za przygotowanie dokumentu końcowego, podkreśla, że papieska encyklika Laudato Si wciąż pozostaje dla świata bardzo niewygodnym dokumentem.
W tym kontekście wskazuje m.in. na postępujący w Boliwii problem nielegalnego pozyskiwania ziemi pod hodowlę bydła. Kraj ten podpisał dochodowy kontrakt z Chinami na eksport miliona kwintali mięsa rocznie. Dlatego też, by zdobyć teren pod pastwiska, nielegalnie wycina się lasy i prowokuje pożary.
Boliwijski hierarcha wskazuje, że drugi ważny temat synodu to szukanie odpowiedzi na pytanie, jak zintensyfikować ewangelizację Amazonii, jak skutecznie siać ziarna Ewangelii na tej ziemi. Padło wiele różnych propozycji, jestem jednak przekonany, że Amazonia woła o bardziej radykalne świadectwo życia, o nasze bardziej wiarygodne bycie Kościołem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Calandrina.
Potrzeba Kościoła bardziej wspólnotowego, bardziej ewangelicznego, a zarazem bardziej ubogiego. W odpowiedziach, których staramy się udzielić, musimy być bardzo konkretni. Proponuje się na przykład tworzenie wędrownych grup duszpasterskich docierających do tych miejsc, gdzie brakuje kapłanów. W Ameryce Łacińskiej mieliśmy wiele konferencji biskupów, które wytyczały drogę Kościoła, a nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Według mnie zabrakło osobistego nawrócenia, zmiany stylu życia i głoszenia. Na tej nowej drodze, którą teraz próbujemy wyznaczyć, potrzeba przede wszystkim pieczęci misyjnej. Musimy być Kościołem, który wychodzi na spotkanie konkretnych rzeczywistości, konkretnych ludzi i konkretnych ludów.
Jak informuje Urząd Dobroczynności Apostolskiej, kardynał Konrad Krajewski przewodniczył dziś uroczystemu pogrzebowi bezdomnej Polki, która od 2014 roku żyła w okolicy rzymskiego dworca kolejowego Tiburtina.
Hanna Lidia Czajer miała 63 lata, chorowała na zapalenie płuc. Zmarła już w lutym, jednakże ze względów biurokratycznych dopiero teraz po 8 miesiącach zezwolono na jej pogrzeb.
W Kenii zabito kolejnego kapłana. Ciało 43-letniego księdza Michaela Kiengo zostało odnalezione tydzień po tym, jak został on porwany w drodze powrotnej do swojej parafii. Napastnicy najpierw go udusili, a następnie podcięli mu gardło. Policja ujęła dwóch z czterech sprawców brutalnego morderstwa.
Ksiądz Kiengo był ostatni raz widziany tydzień temu, kiedy odwiedził swoich rodziców. Późno w nocy wracał do domu samochodem. Sprawcy sterroryzowali go bronią i porwali. Przed śmiercią zmusili go jeszcze do wybrania oszczędności z miejscowego banku.
Jeden z zatrzymanych miał przy sobie telefon komórkowy i kartę bankową zamordowanego księdza. 25-latek wskazał policjantom, gdzie znajduje się ciało i w jaki sposób ofiara została zamordowana. Zwłoki zakopano w płytkim grobie 100 kilometrów na północ od stolicy Kenii, Nairobi.
Przyczyny zabójstwa nie są na razie znane, ale wszystko wskazuje na motyw rabunkowy. Jesteśmy na tropie dwóch pozostałych podejrzanych, zapewnił szef lokalnej policji. Ksiądz Kiengo został wyświęcony na kapłana w 2012 roku i od tamtej pory bez przerwy służył w parafii Tata. W tym roku na całym świecie zamordowanych zostało już 20 księży, w tym dwóch Polaków. We wrześniu w Brazylii zabito księdza Kazimierza Wojno, a w sierpniu w Portoryko ojca Stanisława Szczepanika.
Kardynał Joseph Dzen otrzymał medal świętego Wojciecha. Czeski kościół okazał w ten sposób uznanie dla byłego biskupa Hongkongu za jego niezłomność, wytrwałość i wierność kościołowi w wieloletniej walce z komunizmem. Kardynał Dominik Duka podziękował też chińskiemu purpuratowi za pomoc, której udzielał on Czechosłowacji w czasie komunistycznej dyktatury.
Kardynał Dzen przybył do Pragi z okazji konferencji upamiętniającej aksamitną rewolucję. Jednym z tematów obrad było łamanie praw człowieka w Chinach, a także wpływ tego komunistycznego kraju na sytuację w świecie. Wspomniano też o zeszłorocznej umowie Stolicy Apostolskiej z Chinami w sprawie mianowania biskupów. Lobsang Sanjay, szef tybetańskiego rządu na uchodźstwie, zauważył, że w 2007 roku podobne porozumienie zostało narzucone Tybetowi, jednakże tybetańscy mnisi nigdy się do niego nie dostosowali.
Niższa Izba francuskiego parlamentu przyjęła w pierwszym czytaniu ustawę udostępniającą zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Prawicowy przewodniczący Senatu oświadczył, że jest raczej otwarty na nowe prawo. Przeciwnicy ustawy wskazują, że dobro dzieci, które na mocy prawa pozbawione zostaną ojca, w ogóle nie zostało wzięte pod uwagę.
Proces legislacyjny ustawy o in vitro bez ojca to świadectwo ogromnej siły przebicia francuskiego lobby LGBT. Forsowane jest bowiem prawo, któremu sprzeciwiają się zarówno eksperci, jak i społeczeństwo.
We wrześniu poważne zastrzeżenia do ustawy zgłosiła Krajowa Akademia Medycyny. Lekarze wskazali na istotną rolę ojca w rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości. Zalecili przeprowadzenie dodatkowych badań z zakresu psychiatrii dziecięcej wśród dzieci pozbawionych ojca, między innymi wśród tych, które narodziły się z zapłodnienia in vitro kobietom samotnym lub żyjącym w związku lesbijskim.
In vitro bez ojca nie ma też poparcia we francuskim społeczeństwie, jak wynika z badań przeprowadzonych 1 października przez Instytut IFOP. 83% Francuzów uważa, że dziecko ma prawo do ojca, a 91% jest zdania, że dziecko powinno być wychowywane przez parę rodziców. Odnośnie do przyjętego wczoraj prawa, ponad połowa badanych uważa, że ich zdanie nie zostało wzięte pod uwagę.
Na ten sam problem zwraca też uwagę sekretarz generalny Episkopatu Francji. Jego zdaniem społeczne konsultacje w tej sprawie to tylko pozory, mówi ksiądz Thierry Magnin.
Z jednej strony były konsultacje, które poprzedziły pracę Zgromadzenia Narodowego. Różne nurty filozoficzne i religijne mogły się wypowiedzieć i było to piękne świadectwo naszej demokracji. Z drugiej strony mieliśmy jednak wrażenie, że i tak wszystko zostało już z góry przesądzone. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno. Przystąpiono do głosowania bez podjęcia dyskusji nad najważniejszymi problemami, a przede wszystkim, i to nas najbardziej uderzyło, nad konsekwencjami podejmowanych dziś decyzji. Brano pod uwagę jedynie pragnienia, zapotrzebowania współczesnego społeczeństwa. Zastanawiano się, czy współczesna nauka i technika potrafią je zrealizować. Natomiast bardzo mało się mówiło o konsekwencjach dla mających się narodzić dzieci.
Desakralizacja liturgii Kościoła zubożyła nas wszystkich, uważa Silvana de Mari, jedna z najpoczytniejszych włoskich pisarek, znana również w Polsce jako autorka literatury fantazy dla młodzieży. Działalność pisarską zawsze łączyła z pracą lekarza, zarówno we Włoszech, jak i na misjach w Afryce.
Na samym wstępie obszernego felietonu w dzienniku La Verità włoska pisarka zauważa, że etymologiczne pokrewieństwo kultu i kultury nie jest przypadkowe. Obie sfery życia są ze sobą związane i nawzajem na siebie oddziałują. Kto zmienia kult, zmienia również i kulturę, pisze de Mari.
Jej zdaniem to, co wydarzyło się w ostatnich dziesięcioleciach z kultem katolickim, jego faktyczna desakralizacja, było niezbędnym warunkiem rozkładu kultury zachodniej i samobójstwa. Silvana de Mari nie jest teologiem, nie rozważa więc założeń reformy liturgicznej i jej realizacji. Porównuje jedynie mszę, którą znała z młodości, z realiami liturgii, którą dziś spotyka we włoskim kościele. 66-letnia pisarka postrzega to oczami człowieka kultury. W jej opinii zatracono wymiar ofiary na rzecz uczty, biesiady. W takim postrzeganiu liturgii pomagają też naginane tłumaczenia ksiąg liturgicznych. Tytułem przykładu modlitwa „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie” we włoskiej wersji została zmodyfikowana i wyszło z tego, abym zasiadł przy twoim stole, czy dosłowniej, w rozumieniu najbardziej potocznym, w twojej stołówce. Fatalna w skutkach okazała się również decentralizacja tabernakulum i krzyża. Jak zauważa de Mari, była ona niezbędna, aby kapłan w czasie liturgii, zgodnie z jej nową orientacją, nie stał plecami do Pana Boga. Jednakże symboliczna wymowa tej zmiany jest porażająca. Jak wcześniej, zarówno kapłan, jak i wierni byli zwróceni w tym samym kierunku ku Panu Bogu, tak dziś patrzą na siebie nawzajem, a krzyż i tabernakulum zostały odsunięte na bok.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.